Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Rozmowie na co dzień. Dzisiaj można powiedzieć, że rozpoczynamy nowy cykl w Radiu Warszawa. Będziemy mówić o adopcji i przez kolejne tygodnie postaramy się Państwa przeprowadzić w pewien sposób przez proces adopcyjny. Zatem zapraszam do tego, aby wsłuchiwać się, jeśli Państwo mają gdzieś w sercu takie pragnienie być może, albo chcą się więcej dowiedzieć na temat adopcji, a także zachęcam do tego, żeby przekazać osobom, które chciałyby o adopcji dowiedzieć się więcej. Razem ze mną w studiu jest pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Jakub, tata adopcyjny.
Dzień dobry, witam państwa.
20 lat minęło, jak jeden dzień, można tak powiedzieć. 1 października 1994 roku, pamięta pani dobrze?
Tak, wtedy ruszyło biuro na Grochowskiej, czyli w tym miejscu, które do dzisiaj jest naszą siedzibą. Grochowska 194 przez 196. Budynek się zmienił, bo jest pięknie wyremontowany. W tamtych czasach był taki spięty klamrami. Tynk leciał z góry, po prawej stronie były siostry misjonarki miłości i bezdomni. W środku było kilka lokali, które odzyskała kuria diecezji warszawsko-praskiej, a po lewej stronie szkoła dla trudnej młodzieży, która paliła pod Matką Bożą, pod tą figurką, która tam jest. Ale dekret biskupa Kazimierza Romaniuka, powołujący ośrodek adopcyjny, był z dniem 1 czerwca. Od tego momentu ówczesna dyrektor Maria Bramska mogła zacząć załatwiać dokumenty.
Po co diecezji ośrodek adopcyjny?
No myślę, że jako takie urzeczywistnienie tego, że los człowieka nie jest obojętny dla Kościoła. Że to nie jest tylko tak, że modlimy się i na przykład przyjmujemy dzieło adopcji duchowej, bardzo to wspaniałe, że uczestniczymy w ruchach obrony życia, które bronią każde dziecko poczęte, aby matka urodziła dziecko, ale trzeba sobie zadać pytanie, to, które stało właściwie u podwali naszego ośrodka, bo Maria Bramska, która zakładała ośrodek, znaczy była tą taką siłą sprawczą tego ośrodka, to rzeczywiście był pracownik ruchu obrony życia księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. One, tamte panie, świadczyły pomoc matkom i widziały, że jednak jest część takich, które nie będą tego dziecka wychowywać i coś dalej temu dziecku trzeba zaoferować. No i Maria uważała, że najlepszymi rękoma do opieki nad sierotami to są ręce rodzin katolickich. Dlatego pragnęła, żeby biskup diecezji zainteresował się tą ideą i tak się stało w przypadku diecezji warszawsko-praskiej.
Otwórzmy nasze domy, zamknijmy domy dziecka. Takie hasło przyświeca Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu. Dodam, że pod wezwaniem świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Czy myśli pani, że to możliwe, że jeśli otworzymy wystarczająco domy, to rzeczywiście domy dziecka mogą zniknąć?
Było to takie hasło, które dopowiadało to, co było wtedy bardzo popularne. Idea rodzicielstwa zastępczego, likwidacja dużych domów dziecka, taki był trend bodajże w 2004 roku. Zamknijmy domy dziecka. No i znów to nasze do powiedzenia, otwórzmy nasze domy. Bo administracyjną decyzją, że już w domu dziecka nie będzie mogło być 60 czy 180 wychowanków, tylko najwyżej 30. I tak jak teraz stanowią przepisy do 7 roku życia, no to powiedzmy sobie szczerze, niewiele się zrobi. Musi ktoś te dzieci przyjąć. I to jest jakaś szansa dla tych dzieci, jeśli rzeczywiście otworzymy nasze domy, a nie zrobimy jakąś nową formę placówki, która nie będzie się tylko nazywać instytucjonalny dom dziecka.
94 rok, czyli 20 lat temu, zupełnie inna sytuacja społeczna niż teraz. Dzisiaj rodzina wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu. Mnóstwo związków partnerskich, bardzo wiele bezdzietnych związków, małżeństw, które borykają się z bezpłodnością, to się szalenie zmieniło. Czy dzisiaj adopcja jest czymś innym niż w 94 roku?
Rzeczywiście ta sytuacja społeczna zmieniła się i właściwie też tamta sytuacja społeczna bardziej sprzyjała temu, aby powstawały te inicjatywy społeczne, żeby w imię zasady pomocniczości obywatele oferowali dla siebie jakieś działanie, które ma pomagać drugiemu człowiekowi. Myślę, że nie tylko te myśli Jana Pawła II, ale również nawet ta atmosfera społeczna spowodowała, że ten ośrodek mógł powstać. Tym niemniej rzeczywiście myślenie o rodzinie wtedy wyglądało inaczej. Wtedy to było takie oczywiste, że jak ktoś się zgłasza do katolickiego ośrodka adopcyjnego, to nie dziwi się, że ma być małżeństwem sakramentalnym. To nie dziwi się, że o tym się mówi wprost, że się wszyscy wspólnie modlimy i tak dalej. Powiem tak, zmieniło się, ale problemy dzieci osieroconych pozostały. Wobec tego my ciągle jesteśmy wezwane do tablicy, tak? Przez ośrodek do rodzin trafiło 2880 dzieci. To jest ponad 90 domów dziecka rozbrojonych. Ale przecież ciągle przychodzą nowi wychowankowie do domów dziecka. Więc tak, z jednej strony życzymy sobie bezrobocia, żeby nie było dzieci osieroconych, a z drugiej strony wiemy, że jako osoby patrzące na świat, a jeszcze patrząc na tą destrukcję rodzin, która teraz następuje, że takich dzieci wcale nie będzie mniej. Będą zawsze te dzieci, które będą potrzebowały rodziny, w której będą mogły znaleźć poczucie bezpieczeństwa, miłość i tą możliwość zyskania pewnych umiejętności, zyskania serca, zyskania poczucia właśnie bycia dzieckiem czymś, żeby mogły te dzieci potem założyć własną rodzinę i wziąć życie w swoje ręce.
Teraz zwracam się do pana Jakuba. No to powinnam chyba powiedzieć, że mam do czynienia w tej chwili z saperem, skoro mówimy o rozbrajaniu domów dziecka. Rozbrajamy domy dziecka, otwieramy nasze domy. Od ilu lat jest pan ojcem?
Od lat 8.
Co musi się wydarzyć w sercu mężczyzny, żeby zdecydował się na przyjęcie, no nie swojego dziecka?
Nie wiem, czy coś musi się wydarzyć. Myślę, że wszyscy jesteśmy stworzeni jakoś do rodzicielstwa i człowiek jakoś dorasta do tego. Oczywiście jest to temat, gdzie jest jakiś ból, że człowiek nie może mieć swojego naturalnego, biologicznego dziecka, ale trzeba przez to przejść i wtedy zostaje po prostu radość z tego, że ma się dziecko. I mówiąc szczerze, jak teraz mnie pani zapytała, musiałem się chwilę zastanowić, co odpowiedzieć, ponieważ z mojego punktu widzenia nie jestem nietypowym, dziwnym ojcem, jestem po prostu ojcem. Tak jak wszyscy, czy spora część mężczyzn na ulicy jest ojcami, tak samo ja jestem ojcem. Nie jestem nikim dziwnym, nadzwyczajnym.
Chciałabym pana namówić teraz na powrót do przeszłości, do tego czasu, kiedy jeszcze dzieciaków nie było w domu i nie było to oczywiste, że po prostu jesteście rodziną jak każda inna. Do tego czasu, kiedy pan zetknął się z ośrodkiem, bo właściwie spotykamy się tu dlatego, że ośrodek ma 20-lecie, no i państwa historia związała się z tym ośrodkiem na pewno. Jak to było, kiedy państwo tam weszli? Dlaczego akurat tam? Dlaczego do katolickiego ośrodka adopcyjnego, a nie do jakiegokolwiek innego? Bo przecież jest ich kilka w Warszawie.
Trudno mi powiedzieć. Na pewno mieliśmy dużo dobrych opinii. Słyszeliśmy o tym ośrodku, że podchodzą do człowieka jak do człowieka po prostu. No to jest bardzo ważne. To są często delikatne sprawy. No i też to poczucie, że te panie, które tam pracują i które z nami rozmawiają, one będą trochę odgrywać w naszym życiu rolę Pana Boga, bo one nam dadzą dziecko, które później będzie moim dzieckiem. To już nie będzie tak, że ktoś mi kiedyś dał, tylko to jest po prostu moje dziecko, ale będzie taki moment, że jakiś człowiek, a nie Pan Bóg, zdecyduje i pokaże palcem. O, to jest twoje dziecko. W takich momentach, no, poczucie, że jest to katolicki ośrodek i że są tam osoby, które widzą może trochę dalej, trochę głębiej, które mają takie wartości, jak ja mam. To było jakoś ważne dla nas.
Co towarzyszy takiemu rodzicowi, który podejmuje decyzję? Oczywiście chce iść konsekwentnie w tej decyzji, ale rozumiem, że towarzyszą temu jeszcze różnego rodzaju inne emocje. Emocje nie tylko swoje, współmałżonki, ale także całej rodziny.
Znaczy w naszym przypadku to było tak, że myśmy najpierw poszli do ośrodka, później powiedzieli rodzinie, na co się zanosi. Powiem tak, w momencie, gdy myśmy poszli do ośrodka, to była już decyzja taka dość mocno przemyślana, trochę przebolana, bardzo dużo przegadana.
Długo państwo czekali na dzieci?
Tak, 5 lat mniej więcej. Też było to bardzo ciekawe, bo jak gdzieś tam przypadkowo na samym początku naszego małżeństwa taki temat, taka ewentualność się pojawiła, w sensie czysto teoretycznym, to było dla nas dość oczywiste, że jak nie będziemy mieli swoich własnych dzieci, to, to zgłosimy się do adopcji, bo po prostu chcemy mieć rodzinę. Natomiast później była ciekawa sytuacja, ponieważ w momencie, no w pewnym momencie zaczęło być dość oczywiste, że nie będziemy mieli swoich biologicznych dzieci. No i dla mojej żony to było jednak dość trudne, żeby zdecydować się, że powiedzieć tak, to już jest ten czas, że po prostu wybieramy inną drogę. I w pewnym momencie, gdy ona powiedziała, że już jest gotowy, to ja sobie nagle uświadomiłem, a hola, hola, teraz to ja potrzebuję trochę czasu. Jakoś tak nie potrafiliśmy tego zrobić wspólnie, ale to myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo pogłębiające małżeństwo, bo to jest szalenie ważna decyzja i trzeba to zrobić naprawdę z dużym przekonaniem, z miłością i nie da się zmusić drugiej osoby do tego, żeby chciała razem ze mną mieć adoptowane dziecko. To musi być naprawdę taka dojrzała decyzja, no bądź co bądź do grobowej deski już, prawda? Więc to było też dla mnie takie piękne, że tak żeśmy czekali na siebie nawzajem i bez jakiegoś przynaglania rozmów uświadamiających, tylko po prostu żeśmy czekali na tą drugą osobę, aż oboje jako małżeństwo będziemy do tego gotowi.
No i co? Szkolenie, po szkoleniu wszystkie sprawy formalne, długo państwo czekali, ten sam czas oczekiwania między końcem spraw formalnym, a początkiem rzeczywistości.
To jest tak. Panie w ośrodku tak to sobie wymyśliły, że przez 9 miesięcy nas szkolą. Raz w miesiącu chodzi się na takie kursy. Psychologia, zajmowanie się dziećmi, różne takie sprawy. Potem panie się zbierają i nas, mówiąc brzydko, obgadują i decydują, czy my się w ogóle nadajemy.
Tak zwana komisja kwalifikacyjna, pan wspomina, w której nie uczestniczył zresztą, więc tylko sobie wyobraża, jak to wygląda.
No tak sobie wyobrażam, że panie tam mnie musiały nieźle obgadać.
No, bo wcześniej robiłyśmy diagnozę.
Ale rozumiem, że w kwestiach formalnych przede wszystkim było to omówienie.
No nie, to nie chodzi o kwestie formalne, bo to, czy ktoś przyniósł dokumenty, czy nie, to ja to nazywam formalnościami, prawda? To chodzi o to, czy ta osoba rokuje, tak jak jest zresztą napisane w kodeksie naszym rodzinnym i opiekuńczym, czy jej postawy są właściwe dla wychowywania dzieci.
Znaczy tak? Jest baczna obserwacja przez 9 miesięcy.
Nie tylko obserwacja, badania psychologiczne, wywiad środowiskowy, prawda? No to, co możemy zobaczyć jak najwięcej o tej rodzinie możemy się dowiedzieć, że w momencie, kiedy podnosimy rękę za, to przecież my, tak jak pan powiedział, troszkę działamy w imieniu Pana Boga, bo do tej rodziny przyjdzie jakiś człowiek, który będzie ubrany w tą rodzinę na całe życie. Dla niego też do grobowej deski.
No właśnie, a więc potem jak pani dyrektor razem ze współpracowniczkami już nas obgadały i omówiły i zaakceptowały, dostaliśmy ten telefon, że już jesteśmy na liście oczekujących. No to była duża radość. Zawsze jest taki stres, czy coś tam nie spowoduje, że jednak będziemy mieli takie szansy. No i od tego momentu do momentu, kiedy był telefon, no w naszym przypadku to upłynęło kilka dni. Pamiętam 1 czerwca.
To było bardzo krótko.
Myśmy się absolutnie nie spodziewali,
że to
tak szybko.
To było bardzo krótko.
Pamiętam 1 czerwca 2006 roku, telefon. No i się zaczęło koło toczyć.
Biegiem do ośrodka pewnie.
No najpierw po żonę trzeba było podjechać.
Mówiąc krótko, zaczął się poród.
No, można to nazywać różnie, ale no, chwila na pewno pełna emocji, bo to człowiek nie wie, no kogo tam spotka, no i co się stanie. Pamiętam, moja żona bardzo się zastanawiała, jak to przeżyje, jak to odczuje. Ja przyznam szczerze, że jakoś nie koncentrowałem się jakoś tak strasznie na tych emocjach i nie oczekiwałem, że nie wiem, zobaczę jakieś małe dziecko i coś nagle, ta euforia uczuć czy coś takiego. Znaczy ja wiedziałem, że no pokażą mi i to będzie moje dziecko. No, rozmawiamy tutaj w gronie dwie panie i jeden mężczyzna, no to wszyscy wyobrazi się, jak się czuje mężczyzna, który dostaje dziecko po naturalnym porodzie. Przychodzi pielęgniarka, daje mu jakieś dziecko i mówi, to jest pana. No i tak. Tutaj w sumie jest dość podobnie, więc może mężczyznom jest łatwiej po prostu. Nie wiem, może
jeśli
mi było łatwiej.
Jeśli ona rodzi cesarką, to tak samo pokazują jej dziecko, no to jest pani dziecko.
No i to jest ten moment. Pokazali mi fajnego chłopaka, który był w ośrodku, ale już nie jest w ośrodku, bo miał rotawirusa, więc trzeba było do niego do szpitala chodzić. Ale no, to było takie no, fajne uczucie.
Żeby nie mylić, w ośrodku adopcyjnym nie ma dzieci. Pan mówi teraz o ośrodku preadopcyjnym.
Wtedy najpierw jest taki okres, że się jeździ do dziecka, też wysłuchuje się najpierw wszystkich informacji, które ośrodek ma o danym dziecku, jego stanie zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i później człowiek bierze na ręce taką odrobinę, no i ma już dziecko, to...
I uznaje ojcostwo.
Tak.
Albo no, mówi, nie, to nie jest mój syn.
No nie.
To się rzadko zdarza. Po to poznajemy naszych kandydatów, żeby w momencie, kiedy już proponujemy dziecko, to najlepiej jest, jeśli to jest pierwsze i ostatnie, tak? Chociaż oczywiście zdarzają się sytuacje inne i na nie musimy być otwarci.
To nie było jakieś trudne, nie potrzebowałem czasu. Po prostu to jest mój syn, koniec, kropka.
Gotów pan był od razu podpisać wniosek o przysposobienie, bo nie zapominajmy, że przysposobienie jest orzeczone przez sąd, a nie przez ośrodek adopcyjny. Ośrodek adopcyjny jest uchem igielnym, przez które się przechodzi i wtedy już w sądzie nie ma kłopotów.
Po tym kontakcie i po zabraniu dziecka do domu to jeszcze jest dużo formalności do spełnienia?
Znaczy jak się zabierze dziecko do domu, to już jest po formalnościach, jeśli dobrze pamiętam.
W dużym stopniu, ponieważ rodzice traktują, że jak już dziecko jest u nich w okresie styczności w domu, to już uważają, to jest ich dziecko. Już od tego momentu mogą brać urlop macierzyński. W związku z tym rzeczywiście dla rodziców, którzy oczekiwali na dziecko, to już się wydaje, że to już jest wszystko. No, ale zostaje ta drobnostka, jak jeszcze sprawa o przysposobienie w sądzie, prawda? Zmiana metryki urodzenia, bo to postanowienie o przysposobieniu zmienia dane personalne dziecka, sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka i tak naprawdę dopiero wtedy następuje wmeldowanie, dziedziczenie od tych rodziców adopcyjnych. Tak jak staje się to dziecko staje się jakby naturalnym, biologicznym dzieckiem rodziców. Naturalnym dzieckiem.
No i zaczyna się cała rzeczywistość. Życie. Nie przespane noce. Wszystko, co jest związane z tym, że dziecko pojawia się w domu.
No ja pamiętam ten okres jako bardzo fajny i piękny i bardzo, bardzo fajnie go wspominam. Udało mi się wziąć szybciutko urlop na, nie wiem, chyba miesiąc, jeśli dobrze pamiętam. Ale fajne są te pierwsze momenty, że po tym jak panie do nas dzwoniły, myśmy zobaczyli dziecko, no bo oczywiście nie mówi się rodzinie, że idziemy zobaczyć dziecko, bo jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, ale gdy podejmiemy decyzję na tak, no to telefony do rodziny, no wtedy rodzina dzwoni do nas, no i wszystko w sumie jest później już tak samo jak przy naturalnym porodzie. Jest radość, są kwiaty, przyjeżdżają babcie, ciotki, każdy chce zobaczyć, każdy coś tam przynosi. My oczywiście odganiamy to całe towarzystwo.
Zgodnie z
instrukcją. Dokładnie. I zaczyna się człowiek przystosowywać do nowego życia, bo oczywiście jest to duża zmiana w życiu, no ale wtedy już w większym komplecie.
No ale żeby ten komplet był całkowity, to jeszcze okazuje się, że państwu, mówiąc krótko, było mało tej miłości, tej radości, no i zdecydowali się państwo na kolejne dziecko.
Nam to jest ciągle mało, proszę pani. Dwójka, bardzo ładna liczba, ale Rosjanie mają takie powiedzenie, boch trojcu lubit. Więc zobaczymy, co będzie dalej, oczywiście. Wszystko, że tak powiem, gdzieś tam na górze się zdecyduje. Ale właśnie, no, myśmy od dawien dawna zawsze z moją żoną chcieli mieć większą rodzinę, pochodzimy z dużych rodzin. Dla nas sytuacja bycia jedynakiem jest kompletnie nieznana, nietypowa i no, jak powiem,
i niepożądana.
O, dziękuję za podpowiedź. Tak, zdecydowanie niepożądana i chcieliśmy mieć większą rodzinę. No co to jest jeden syn, no. No więc po jakimś czasie, gdy żeśmy już troszkę odżyli, trochę odespali, no to znowu zgłosiliśmy się do ośrodka. Znowu kurs, znowu czekanie, tym razem dłuższe. No i pojawił się nasz drugi syn.
No i co na to dyrektor ośrodka adopcyjnego na temat trzeciego dziecka? Jest to możliwe?
No czekają państwo.
Czekają państwo.
Na teraz... ten telefon.
Teraz są państwo w czasie oczekiwania?
Tak.
Ach, no to...
Tak nam się wydaje przynajmniej.
To mówiąc krótko, być może już niedługo, tak?
Pojawi być się... może, ale to na
trzecie
razie
dziecko.
Mam dwóch synów.
Nie trzeba pospieszać.
No, dokładnie.
No tak.
Dokładnie.
Każdy musi poczekać na swoje własne dziecko. I tak naprawdę to jest rzeczywiście... Teraz na tym jubileuszu 20-lecia podszedł do mnie chłopiec, który no, ma 18 lat... Może chwilę przed tym piknikiem i powiedział, ale niech mi pani powie, dlaczego ja akurat trafiłem do tej, a nie do innej rodziny. I ja mu w szczerości serca powiedziałam, tak, ja też nie wiem, dlaczego ty trafiłeś do tej, a nie innej. Ja nie umiem powiedzieć, to nie są takie działania matematyczne, 2 razy 2 równa się 4, tak? Było was 3, pamiętam dobrze tą sytuację sprzed 18 lat. 3 chłopaków w tym samym wieku. I były rodziny, które oczekiwały, no i trzeba było tych 3 chłopaków przedstawić 3 rodzinom i ty zostałeś przedstawiony tej, a nie innej rodzinie. No piękne jest to, że on potem po wyjściu z pokoju, w którym żeśmy rozmawiali, stanął za tymi swoimi rodzicami, którzy no pewnie mieli serce w gardle, co on tam rozmawia z panią dyrektor i jak on się teraz wobec nas zachowa po tej rozmowie. Ten 18-latek, który prawdopodobnie szuka swojej rodziny naturalnej. stanął za nimi, objął ich ramionami i powiedział: dziękuję pani, że mi pani takich fajnych rodziców wybrała. Wzruszenie było ogólne.
To zapytam się jeszcze, czy panie, przystępując do takiego decydowania o losie kolejnych osób, czy panie się modlą?
Oczywiście, że tak. Modlimy się. Naszym patronami są archaniołowie. Mamy takie święci archaniołowie, módlcie się za nami. No modlimy się oczywiście do Ducha Świętego, bo skąd mamy mieć tą mądrość i to takie poznanie. Wszystkie, które tam pracujemy, no jesteśmy osobami wierzącymi, więc też mamy taką jedną modlitwę, która nas łączy. To jest modlitwa na zakończenie Ewangelium Vitae o Maryjo Jutrzenko Nowego Świata, Matko Żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Jest takie polecenie służbowe, żeby każdy codziennie odmawiał tą modlitwę. Nie sprawdzam, ale ja wiernie to robię przez te wszystkie lata. No i mamy jeszcze świętego Józefa. No my jesteśmy samymi kobietami i w końcu jakiś mężczyzna, żeby się zająć tymi sprawami, no takimi bardzo praktycznymi, zaczynając od pieniędzy, to jednak za każdym razem rano mówię: święty Józefie, patronie nasz, módl się za nami, tak? I w momencie, kiedy składamy wniosek o kolejną transzę pieniędzy, to jednak jemu bardzo polecamy, żeby nas wspierał, no bo cóż, my możemy być w jakiś sposób też matkami, tak? Ale ojcami nie będziemy. Czasami ktoś pyta, no jak to się staje, że my ciągle no, zachowujemy jakąś świeżość, no może powiem coś takiego miłego dla nas, ale słyszymy o tym. No dlatego, że każde to dziecko, które jest zgłaszane do ośrodka, jest tym jedynym i niepowtarzalnym i dla niego właśnie w tym momencie, no mamy znaleźć rodzinę, tak? To dla niego pracujemy. Państwo, którzy przychodzą do nas, są godni szacunku, na pewno też potrzebują naszej uwagi, ale ośrodek powstał przede wszystkim dla dzieci, żeby dzieciom znaleźć rodziców. I w momencie, kiedy ktoś tego nie dostrzega, że ośrodki adopcyjne są dla dzieci, a nie dla rodziców, to tworzą się postawy w stylu: każdemu się dziecko należy. Pani musi dać dziecko, tak? Dyskusje, które teraz są coraz bardziej nagłaśniane, i argumenty, i proszę posłuchać, tak jak mówi się z in vitro, każdy ma mieć dziecko, każdy ma mieć prawo, nie ma żadnej selekcji. Tak samo i tutaj w przypadku adopcji, jak często podnoszą się te głosy: dziecko się należy. No nie ma czegoś takiego w życiu ludzkim, że się komuś należy dziecko. To każde dziecko ma mieć prawo do wychowywania w rodzinie, bo taką mamy naturę społeczną, że dziecko, które nie będzie w rodzinie, nie będzie się mogło normalnie wychowywać. A każdy człowiek mający duszę i ciało ma prawo mieć rodziców. Jeśli nie ma rodziców naturalnych, ponieważ coś się stało, że oni go nie wychowują, to ma prawo mieć rodziców, którzy urodzili go sercem. U nas się tak mówi, kiedy mówi się o jawności adopcji. Są tacy, którzy rodzą z brzuszka i tacy, co rodzą z serduszka, tak? To jest oczywiście dla 3 do 5 lat dla dzieci opowiastka, ale na tym to polega. Nie każdy, kto zrodził dziecko fizycznie, jest potem w tym znaczeniu przez duże o ojcem tego dziecka i matką.
O szczegółach adopcji, o tym, jak wygląda proces adopcyjny, będziemy rozmawiać przez najbliższe tygodnie. Będziemy się z panią Zofią Dłutek spotykać w każdy czwartek aż do 20 listopada. Więc każdy z państwa, kto chciałby prześledzić, jak posłuchać, jak wygląda taki proces adopcji, kim są dzieci, które trafiają do ośrodków, z jakich mogą pochodzić rodzin, no i wiele, wiele innych szczegółów zapraszamy w czwartki o 13.30. Ja już bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. W studiu była pani dyrektor ośrodka, katolickiego ośrodka adopcyjnego, pani Zofia Dłutek.
Dziękuję.
Oraz pan Jakub, tata dwojga dzieci i trzeciego dziecka w drodze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Kłaniam się do usłyszenia. Urszula Kacprzak.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.